Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, a z nami jest komandor, porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także prezes Nobilis Media. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam słuchaczy.
No i stało się, Finlandia jest w NATO. Co to może oznaczać dla Europy, co to może oznaczać dla NATO?
Dla nas jest to wzmocnienie flanki wschodniej zdecydowanie. Finlandia prowadziła przez długi czas taką politykę unikania bliższych relacji z sojuszem i starała się budować taki status neutralny. Niektórzy w czasach Związku Radzieckiego nazywali to polityką takiej właśnie finlandyzacji, czy takiego trochę lęku przed Związkiem Radzieckim, żeby tak jasno
deklarować. Nie drażnić niedźwiedzia,
więc tutaj mamy definitywne zerwanie z tą polityką. I dobrze, ponieważ Finlandia jest to znaczący kraj, chociaż niewiele ma ludności, ponad 5 milionów. Niemniej jednak samo rozlokowanie Finlandii, bardzo długa granica z Rosją, no zmienia jakby status tego kraju. No i też nie ukrywajmy, wzmacnia też pozycję Polski, ponieważ my byliśmy tym krajem takim frontowym, w dalszym ciągu jesteśmy. A teraz dodatkowo ta granica Finlandii, która będzie granicą NATO, też sprawia, że Rosja te swoje siły będzie musiała rozciągać i trudno jej będzie tutaj prowadzić taki koncentryczny atak na którykolwiek z krajów członkowskich NATO. No i jeszcze istotny element Morze Bałtyckie oczywiście, tak, tutaj też jest temat niezwykle ważny.
A to za chwilę sobie porozmawiam też o Szwecji w NATO, bo wszyscy sądzili, że te dwa kraje wejdą od razu. Niestety tutaj głos decydujący Turcji ma duże znaczenie. O tym za chwilę sobie porozmawiamy. Ale jeszcze chciałbym na chwilę zatrzymać się przy Finlandii, dlatego że to jest kraj, który przez wiele lat chciał zachować swoją neutralność, ale to nie znaczy, że się nie zbroił się. Bo on się doskonale zbroił, szkolił swoich obywateli. Mało tego, tam chyba w zasadzie każdy obywatel wie, co miałby zrobić, gdyby odpukać wybuchła wojna.
No tak, z racji tych doświadczeń historycznych z Rosją sowiecką, Finowie mają wprawdzie niewielką armię, ale bardzo liczebną, rzeczywiście przeszkoloną i przede wszystkim spełniającą już standardy NATO. Także oni praktycznie nie będą w jakichś takich pośrednich etapach uczestniczyć, oni są gotowi. Jest to duża siła, znacząca siła, dobrze wyszkolona, ma zdolności interoperacyjne z siłami NATO, więc tutaj nie ma żadnych problemów. No my przypomnijmy sobie, jak żeśmy wchodzili do NATO w 1999 roku, no to wejście do NATO poprzedzał wieloletni program tak zwanego Partnerstwa dla Pokoju, w którym musieliśmy się nauczyć różnych procedur, przede wszystkim też języka, więc tu to Finowie jakby mają za sobą. Ja zresztą też z Finami uczestniczyłem w operacjach natowskich w 1996 roku w Nordycko-Polskiej Brygadzie w Bośni i Hercegowinie. Jeden z batalionów był batalionem fińskim, więc myśmy też wtedy jeszcze członkami NATO nie byli, więc myśmy tutaj też uczyli się, jak tu współpracować z krajami natowskimi, jak Norwegia, Stany Zjednoczone, Dania i Finowie podobnie nie unikali tego typu misji pokojowych, z których też wiele wynosili. No i konsekwencją jest to, że dzisiaj bezproblemowo mogą rzeczywiście się włączyć te struktury natowskie, wysłać oficerów do kwater natowskich. Z pewnością też do Szczecina oficerowie fińscy trafią, ponieważ tutaj korpus w Szczecinie jest korpusem natowskim, który też między innymi odpowiada za bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego, tej flanki wschodniej, więc tutaj to wsparcie będzie potrzebne.
No właśnie, chciałem zapytać o to, co w tej chwili może tam dziać się w Rosji, dlatego że to chyba jest efekt odwrotny od zamierzonego w chwili, kiedy Rosja uderzała na Ukrainę. No, nie chciała, żeby to NATO się powiększało, a tu nagle się okazuje, że silny kraj nagle wstępuje do NATO.
No tak, NATO jest taką specyficzną organizacją, że ona przechodzi przez różne kryzysy i to było od początku powstania Aczkolwiek no, w 1949 roku, kiedy NATO powstawało, takim silnym zwornikiem był oczywiście lęk przed Związkiem Radzieckim i to bardzo mocno cementowało Zachód, ale tam również różne były doktryny, które jakby też ewoluowały w zależności od zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. No problem się pojawił po rozpadzie Układu Warszawskiego w 1991 roku, kiedy no NATO stanęło w takiej trochę sytuacji, że niektórzy przebąkiwali o rozwiązywaniu paktu, że już zagrożenie sowieckie zniknęło, Rosja jest krajem budującym demokrację, krajem przyjaznym i taka też narracja się w mediach pojawiła. No ale stało się jak się stało. Polska jakby przeczuwając rozwój sytuacji na wschodzie złożyła aplikację do NATO, przystąpiła do NATO i ten sojusz przechodził też ewolucję.
Jeszcze pamiętajmy, przepraszam, że przerwę, pamiętajmy, że jeszcze wtedy na ziemiach polskich stacjonowały wojska radzieckie, więc to naprawdę było, że tak powiem, znaleźli. Polska znalazła się w historycznie dobrym momencie, chyba po raz pierwszy, prawda?
Tak, no i ważne jest, że wtedy mieliśmy jasną taką strategię, że wszystkie siły polityczne chciały przystąpić do NATO, widziały tam nasze bezpieczeństwo, żeby tę naszą gospodarkę zakotwiczyć w Unii, nie tylko europejskiej, ale też i NATO, bo pamiętajmy też ważną rzecz, że bez parasola bezpieczeństwa, bez artykułu 5 trudno by nam było też ściągać tutaj inwestycje, a Polska jest krajem, który potrzebuje silnego rozwoju gospodarczego i ten parasol NATO ma też taki dodatkowy walor, że ten kapitał czuje się tutaj bezpiecznie i, no i dlatego też Ukraina chce wejść w te struktury natowskie, żeby móc potem te inwestycje przyciągać. Ale wracając do tych kryzysów, właśnie kryzys też był po opuszczeniu Afganistanu. Pamiętamy, w jaki sposób to się odbywało, w jaki sposób wojska amerykańskie wychodziły z Afganistanu, był to chaos i niezbyt ta misja się udała po tylu latach. Rzeczywiście talibowie wrócili do władzy, więc to był taki moment dosyć krytyczny dla NATO i to Putin wykorzystał, ale okazało się, że sojusz nie jest tak słaby, jakby się wszystkim mogło wydawać i to zagrożenie z powrotem scementowało Zachód, scementowało przede wszystkim solidarność Europy Środkowej, no i tu Polska wyrosła na takiego lidera, ta rola, ta historyczna rola, która nam tu została dana, została rzeczywiście doskonale odegrana i jesteśmy takim no, liderem tych wartości demokratycznych, których też oczywiście Ukraińcy bronią. Także widzimy, że to zabiegaliśmy wiele, wiele lat od szczytu właściwie w 2016 w Warszawie o to, żeby tę flankę wschodnią umocnić.
I udało się. Chciałem jeszcze zapytać o jeden kraj, bo równolegle chciała też, chce także cały czas ciągle chce wejść do NATO, Szwecja. Wszystko wskazuje na to, że ona wejdzie. Tutaj decydujący głos ma w tej chwili prezydent Turcji, tak się może wydawać. W Turcji cały czas są wybory. Zostawił sobie wejście, akcesję Szwecji do NATO trochę jak takiego asa w rękawie, ale chciałem zapytać pana jako eksperta, czy rzeczywiście to wejście Szwecji do NATO jest w jakikolwiek zagrożone?
No nie sądzę. Myślę, że tutaj no, ku zaskoczeniu wszystkich jednak Turcy taki opór stawiają, rozgrywając tą kartę tej mniejszości kurdyjskiej w Szwecji. Niemniej jednak myślę, że w dłuższej perspektywie to wejście Szwecji do NATO jest, no jest po pierwsze konieczne, a po drugie no ta presja na Turcję przez Stany Zjednoczone głównie będzie wywierana. Przecież tu Turcy też są w różnych programach budowy samolotów F-35 czy F-16 uczestniczyć. Oczywiście swój przemysł zbrojeniowy mają bardzo mocny, niemniej jednak to Amerykanie tutaj grają pierwsze skrzypce i wcześniej czy później, no rzeczywiście po wyborach, miejmy nadzieję, ten temat wróci i ta zgoda ze strony Turcji będzie. No to jest dla nas też ważne, bo Szwecja jest też krajem niezwykle dobrze przygotowanym do wejścia do NATO, niezwykle zaawansowanym technologicznie.
I to tak, żeby wzmocniło bezpieczeństwo na Bałtyku.
No, niewątpliwie tak, bo chodzi też również o ten projekt farm wiatrowych, morskich farm wiatrowych, który będzie powstawał. O to chodzi, żeby to będzie infrastruktura krytyczna, to trzeba będzie też chronić, będą instalowane różne urządzenia na tych farmach wiatrowych do tego, żeby tą świadomość sytuacyjną na Bałtyku budować. No i tutaj Szwecja jak najbardziej wpisuje się w te programy i na pewno będzie wsparciem do tego, żeby bezpieczeństwo na Bałtyku było większe.
Poruszył pan ważny temat. Przed chwilą powiedział pan o infrastrukturze krytycznej. Jest taka na Pomorzu Zachodnim, to gazoport. Kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że wojewoda zachodniopomorski przygotowuje się, jeszcze nie podjął takiej decyzji, o zamknięciu drogi, tej głównej drogi, która jest dzisiaj drogą publiczną, natomiast ona jest w bezpośrednim sąsiedztwie z gazoportem. Jak tłumaczy wojewoda, ze względów bezpieczeństwa, czy to jest jedyny sposób i najlepszy sposób na to, żeby zapewnić gazoportowi bezpieczeństwo?
To my jako think tank robiliśmy już wiele konferencji na ten temat i to od wielu lat uczulamy, że nasza infrastruktura krytyczna nie jest tak do końca dobrze pilnowana i nawet też miałem ostatnio rozmowę dla jednego z tygodników po wykryciu tej działalności tych płetwonurków w Zatoce Gdańskiej, że rzeczywiście tego typu instalacje jak właśnie naftoport, jak terminal LNG, czy gazociąg Baltic Pipe, czy też porty, no, czy też Grupa Azoty, oczywiście też będzie miała port w Policach, no, są bardzo narażone na różnego typu akty. Mogą być akty sabotażu, ale też zanim takie akty nastąpią, następuje też pewne rozpoznanie procedur, w jakie funkcjonują dane infrastrukturze krytycznej, i jak jest chroniona. I to dotyczy też terminalu gazowego. Jest to nasza perła w koronie. Jest to rzeczywiście obiekt o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. No i siłą rzeczy musi być bardziej chroniony. I tu mówimy też o systemach antydronowych, mówimy o systemach takich tak zwanych zintegrowanych systemach do ochrony podwodnej, nawodnej i powietrznej. No ale też mówimy o ochronie tak przed, nazwijmy to w cudzysłowie, przypadkowymi turystami, którzy będą przez ten płot przysłowiowy zaglądać z użyciem różnych urządzeń czy mini dronów na przykład i będą obserwować, co tam się dzieje. I to nie jest jakieś scenariusze wyssane z palca, bo takie rzeczy się dzieją. O tym się mówi w przypadku infrastruktury krytycznej na Morzu Północnym. Rzeczywiście tam statki rosyjskiej bandery zbierają informacje z użyciem dronów. No i oczywiście ta strefa wokół gazoportu przynajmniej na jakiś czas musi rzeczywiście powstać, bo te scenariusze są różne i co najgorsze, one się spełniają, o czym rzeczywiście świadczy wybuch gazociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2, także to nie są jakieś scenariusze wyssane z palca.
Komandor, porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.